Jak minął dzień.
11 minut po godzinie 18 magazyn Jak minął dzień i gość w dzisiejszym magazynie. Ja się bardzo cieszę, bo o sprawie bliskiej memu sercu dzisiaj rozmawiać będziemy. Ale tak sobie pomyślałam, że dobrze by było, żeby też bliskiej sercu wielu osób, bo rozmawiać będziemy o aktywności i o potrzebie tej aktywności bez względu na aurę, na porę roku. I są takie metody, żeby sprawność fizyczną, żeby taką aktywność w swoim życiu zachowywać. Pan Sylwester Jarosiński, witam bardzo serdecznie, dobry wieczór.
Bardzo.
Wieloletni instruktor chodzenia metodą Nordic Walking, osoba, która nauczyła się od najlepszych i chyba był pan pierwszą osobą tutaj w naszym regionie, która na serio o Nordic Walking mówiła i można było od pana nauczyć się tej metody i chodzenia z kijami w sensie profesjonalnym.
W sumie to można powiedzieć, że tak, bo w 2006 roku w rejestrze instruktorów Nordic Walkingu jeszcze nie było nikogo z Siedlec, a tak się złożyło, że udało mi się być w jednej z organizacji, bo teraz wiele organizacji się, można powiedzieć, zajmuje kształceniem w tym zakresie instruktorów, a ja trafiłem do jednej z takich, gdzie byłem pierwszym w rejestrze. No i można powiedzieć, że jakaś satysfakcja z tego jest, chociaż ta dziedzina funkcjonuje od zawsze. Można powiedzieć, że w sumie to prawie Nordic Walking już człowiek prehistoryczny zaczął uprawiać, biorąc kostur do ręki, bo się podpierał, łatwiej mu było chodzić. Natomiast taki profesjonalny sposób poruszania się, czy modelowy do właśnie Nordic Walkingu został stworzony w Instytucie Sportu w Lahti w Finlandii, gdzie stworzono tą formę ruchu jako uzupełniająco, albo można powiedzieć podstawową w okresie, kiedy się nie dało biegać na nartach dla narciarzy. Ale później to bardzo szybko, można powiedzieć, wchłonęło się we wszystkie formy ruchu, które w fitnessie występują. A nawet był moment, kiedy Nordic Walking zaczął funkcjonować w rehabilitacji dla zdrowia i tak jest nadal. I coraz bardziej więcej ludzi chodzi, coraz bardziej więcej ludzi chce z tego korzystać, bo to naturalna forma ruchu.
Tak sobie myślę, że jak 3 lata temu rozmawialiśmy, to wtedy zapraszałam jeszcze pana jako tak zwane alternatywne formy ruchu i coś, co jest ciekawostką na tle tych popularnych. I wtedy rzeczywiście zobaczyć kogoś z kijami, no to była nawet, powiem, swego rodzaju sensacja. Jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, z czym to się je. A teraz, kiedy wychodzimy na ulice naszych miast, czy drogi naszych wiosek, to coraz częściej widzimy osoby korzystające z tej formy aktywności.
Tak, oczywiście, ale to myślę, że to jest zasługa mediów. No i troszkę firm, które się, można powiedzieć, czy organizacji, które się zajmują zdrowiem naszym. Bo wtedy, kiedy zaczęły być rozprowadzane kije, nawet przez apteki, czy przez komórki handlowe różnych pism dla pań, pism o aktywności życiowej, o zdrowiu, to ta dostępność, jakby można powiedzieć, zakupu tych kij spowodowała, że masowo ludzie zaczęli chodzić, nie mówiąc o tym, że nawet markety zaczęły sprzedawać, chociaż to nie najlepsze rozwiązanie, bo jakość tych kij, konstrukcja, to nie jest to, chociaż dostępność jest ze względu na cenę. I dlatego dużo ludzi z tego korzysta. Ale bym powiedział, że trochę niedobrze się dzieje, że bardzo dużo ludzi korzysta z tych kij, czy kupuje kije, ze względu tak troszkę na modę, żeby się pokazać. Trochę na wygodę, bo łatwiej się poruszać, jak jest ślisko, czy ktoś ma jakieś ograniczenia ruchowe, czy ma zaburzenia ruchu, to kije wtedy wykorzystuje w konkretnym celu. Ale jeżeli się, można powiedzieć, przyjrzy takiej osobie, która idzie z kijami, to bardzo szybko można się zorientować, czy ona nosi te kije dla ozdoby, czy też naprawdę tymi kijami pracuje, wykorzystuje po to, żeby poprawić swoje zdrowie.
Czyli nie wystarczy wziąć kije i wyjść na ulicę, trzeba iść dobrze. A to już jest troszeczkę bardziej skomplikowane. No najczęściej sięgamy po filmy instruktażowe w internecie, chyba teraz tak najczęściej. Dobrze jednak, żeby spojrzał na nas instruktor z boku, przynajmniej raz, kiedy zaczynamy, albo po jakimś czasie, kiedy już chodzimy, a chcielibyśmy zweryfikować, czy dobrze.
Tak, oczywiście. Ja bym powiedział, że nie tylko instruktor, tylko, bo często jest tak, że no, można powiedzieć, można zostać instruktorem z ulicy. Osoba, która się zainteresuje tą formą ruchu, idzie, nabywa umiejętności, ale dobrze jest, jak ta osoba, z której możemy skorzystać, która nas nauczy, zna całą biomechanikę ruchu. Nawet jest wyposażona w wiedzę, bym powiedział, nawet od strony rehabilitacji. Bo patrząc na osobę, bo każda z osób, można powiedzieć, ma swoje nawyki, inne parametry ciała i troszkę, można powiedzieć, do każdej osoby trzeba technikę poruszania się z kijami dopasować. I problem tkwi w tym, żeby to była osoba, która potrafi wychwycić, można powiedzieć, błędy. Bo z chwilą, kiedy zaczynamy chodzić z kijami i coraz więcej chodzimy, super fajnie, że chodzimy, korzystamy, ale nabywamy czasami złe nawyki, które później latami trudno wyeliminować.
Czy te złe nawyki mogą zaszkodzić?
Nie, bo chód jest naturalną formą ruchu, tylko tyle, że się nie zaangażuje tych mięśni w taki sposób, bo chociażby przykładowo, kto idąc zastanawia się nad tym, że pracują mięśnie brzucha, prawda? Zazwyczaj kojarzy się z tym, że nogi mnie niosą, prawda? A w Nordic Walkingu to 90% ciała naszego pracuje, naszych mięśni, można powiedzieć. I jeszcze jest ten właśnie to dobro w tym chodzeniu z kijami, że angażujemy górne części ciała, ramiona, te, które, no, można powiedzieć, w aktualnym czasie cywilizacji, rozwoju cywilizacji coraz mniej używamy. Nogi tylko do przemieszczania się. A bardziej pracujemy intelektualnie, można powiedzieć. I jak to chyba profesor Demel kiedyś stwierdził, polski profesor od rehabilitacji, że od ruchu w ogóle, on powiedział, że on wizję taką stworzył, że w przyszłości człowiek będzie miał bardzo, no można powiedzieć, odnóża wręcz, małe nogi, małe ręce, ogromną głowę, którą będzie musiał dźwigać, bo będzie wszystko rozwiązywał poprzez procesy myślowe, a wszystko inne załatwią za niego roboty. I o to musimy zadbać, bo ta forma ruchu daje możliwość dotlenienia mózgu. A to jest najważniejsze, że jak ktoś pracuje intelektualnie, no to bardzo często, można powiedzieć, ma przeciążony ten mózg, niedotleniony, co się często objawia ziewaniem, gdzie niektórzy kojarzą to po prostu ze znudzeniem, ze zmęczeniem, a tak naprawdę mechanizm ziewania to jest mechanizm, który pozyskuje tlen dla naszego mózgu.
Czyli to jest taki
paliwa.
Okrzyk naszego organizmu, daj dokładnie, mi więcej tlenu.
Dokładnie tak. I wystarczy często wziąć kilka głębszych oddechów, jak wykonuje się jakąś pracę, żeby znaleźć szybciej rozwiązanie problemu.
Powróćmy jeszcze do tej techniki, bo ja rozumiem, że to jest sprawa indywidualna i że jakby każdy powinien mieć ten ruch trochę inaczej ustawiony w zależności od swoich indywidualnych warunków, ale na pewno możemy powiedzieć o takich najczęstszych błędach, które się zdarzają u osób, które zaczynają chodzić z kijami.
Tak, tak. Pierwszy podstawowy błąd, jaki się zdarza osobom ze złą koordynacją, to nie zdają sobie sprawy, że chodzą jakby jednoimiennie, prawa ręka, prawa noga, a chodzimy przecież przez rotację w pasie, gdzie jeżeli lewa noga podąża, to w innym miejscu jest ręka, czyli można powiedzieć lewa noga wysunięta do przodu i lewa ręka, i prawa ręka wysunięta naprzemiennie. To często się zdarza coś takiego, bo te kije na początku niektórym przeszkadzają jakby. To jest po pierwsze. Po drugie, bardzo blisko ciała prowadzą osoby kije, co czasami kończy się bardzo źle.
Bolesnym upadkiem.
Bolesnym upadkiem, bo kij się zaplącze w nogi, a jeszcze gorzej, bo te kije prawdziwe mają bardzo mocne ostrza, groty z dobrej stali.
Dziurą
i często, bardzo często ludzie wbijają sobie w stopę, jak idą w sandałkach latem, to jest to tragedia. Ja widziałem taką osobę, która biła sobie w ścięgno Achillesa, można powiedzieć, kij, bo źle był prowadzony. Po prostu z części kija z grotem prowadzi się na zewnątrz troszkę ciała. Także on jest, ma dwa kąty pochylenia. W stosunku do podłoża, gdzie to powinno być, tak mniej więcej się określa, 60 stopni. I drugie odchylenie to jest na zewnątrz, za nami, żeby właśnie nie zrobić sobie krzywdy. To jest to, tego typu błędy. No i jeszcze taki błąd, którym wszystkim się zdarza, bo tak się naturalnie pochylamy. Pochylamy się chodząc, czyli garbimy, a to jest największy błąd, bo mamy inną pracę nóg. Można powiedzieć, że chodząc, wykorzystując kije do chodzenia, musimy wychylać całe ciało, żeby środek ciężkości jakby podążał przed naszymi stopami, a nie pochylać się. To jest inna jakby sylwetka, gdzie można powiedzieć od pięta aż po czubek głowy stanowimy jakby jedną linię, jakby pochylony maszt, a nie wypięte pośladki do tyłu, załamani, bo oparliśmy się na kijach. To jest jakby taki największy błąd, który psuje sylwetkę, inaczej się pracuje ramionami, inaczej pracują nogi.
Często widząc osoby idące z kijami, widzimy też, jak bardzo intensywnie pracuje ręka w łokciu.
Tak, zginają ręce, prawda? A to tak bardzo łatwo skojarzyć. Ramiona muszą pracować w taki swoisty sposób, jakbyśmy chcieli podać na dzień dobry rękę. Czyli od zewnątrz do środka na wysokość pępka przed siebie i wtedy wysuwamy rękę do przodu, prawda? Bo nie przyciągamy do siebie, żeby tą osobę przyciągnąć do siebie, tylko żeby do niej sięgnąć. I to jest dokładnie taki ruch wysunięcia dłoni przed siebie na dzień dobry. I trzymając kij, to jest naturalny ruch. Ważne jest też bardzo, że kurczowo ludzie trzymają kije do końca ruchu, od początku do końca. Tak naprawdę jak się zaczyna już pracować tymi kijami, to w fazie odbicia, czyli kiedy ramię jest na wysokości biodra, co najmniej na wysokości biodra, bo jak się chodzi bardzo dynamicznie czy sportowo, to dłoń wędruje aż za nasze biodra do tyłu i wtedy otwieramy dłoń, a opieramy się tylko o konstrukcję rękawiczki. I to jest bardzo istotne, dlatego taki został jakby zbudowany poprzez doświadczenia właśnie w tym instytucie w Lahti, żeby dawał ergonomiczną pracę, mówiąc takim językiem właśnie najbardziej trafiającym, że kij ma służyć tej osobie podczas ruchu, a nie przeszkadzać. Dlatego musi być odpowiednio dobrana jego długość, jego jakość, sprężystość. Bo czym bardziej dynamicznie chodzimy, tym bardziej powinien być kij lekki i twardy równocześnie. A takie właściwości ma włókno węglowe, bo kije najczęściej to jest kompozyt włókna węglowego i szklanego. I takie kije tak powinny być zbudowane. No, największym błędem jest używanie kij takich właśnie bardzo tanich, duraluminiowych, bo one się wyginają i nie przenoszą drgań. Są takie matowe. Jak zabijemy taki kij, to nie czujemy tego w mięśniach. Jakby można powiedzieć, dodatkowy bonus schodzenia z kijami, dobrymi kijami, to drgania wytwarzane podczas zabicia przenoszą się poprzez układ kostny na nasze mięśnie. Mięśnie zaczynają jakby mocniej pracować z większą częstotliwością skurczy niż normalnie to człowiek wytwarza. Czyli można powiedzieć taka mała platforma wibracyjna, która daje ten właśnie dodatkowy bonus.
Ruch. Podobno można dobry trening poznać po tym, że mięśnie przedramion bolą na początku i to jest taki znak, że dobrze szliśmy.
Można powiedzieć, że tak panie to bardzo
odczuwają.
Tak zabawnie określają, szczególnie starsze panie, kiedy skóra czy mięśnie w ogóle na ramionach zaczynają być luźne. Panie nazywają to pelikanami drgającymi i mówią, żeby się tego pozbyć, to bardzo szybko właśnie widzą, jak chodzą z kijami, bo ramię się wzmacnia, tylnia część szczególnie i te osoby, które zaangażują górę, no to można powiedzieć, wzmacniają mięśnie piersiowe, mięśnie ramion i tylnią część ramienia, nie ma problemu z tą luźną skórą i latem można śmiało zakładać koszulkę na ramionczkach i ręce będą dobrze wyglądały, jeżeli się chodzi często.
Ale czasami też się pojawia, tak po sobie powiem, pozwolą państwo, przepraszam, przepraszam, taka za łokciem gula i to też na pierwszym etapie może być...
Znaczy, jeżeli...
Psuć humor jeżeli, trochę panią.
Tak, jeżeli aż gula, to znaczy, że jest bardzo mocne przeciążenie, ale to tak jakby intuicyjnie siłę zabijania kij ludzie tworzą do swojego ciała. I tak jak ja zauważam, jeżeli kije są wykorzystywane przez osoby, które mają jakieś dysfunkcje ruchowe, problemy ze stawami, problemy z kręgosłupem i poczują dobro kija, to bardzo mocno się na nich opierają. Tym bardziej wtedy musi być dobry kij, żeby się nie złamał w czasie używania. I te osoby faktycznie u nich bardzo szybko widać, co się dzieje z ich rękami. Te mięśnie przybywają, stają się ręce mocniejsze. Natomiast osoby, które mają bardzo mocne nogi i chodzą, bym powiedział, bardziej leniwie, nie angażują tej góry i wtedy nie widać takich zmian. To trzeba jakby trochę indywidualizować te obciążenie, ale to prawie samoistnie się dzieje, jak się prawidłowo nauczy poruszać, wykorzystywać te kije.
Zapytam jeszcze o krok, dlatego że znowu tutaj wiele tych filmów instruktażowych, które w internecie możemy znaleźć, mówią o tym, że krok powinien zaczynać się od pięty, że to powinien być swego rodzaju wypad. Trudno się tak chodzi.
To znaczy nie. Ja bym powiedział, że to się chodzi naturalnie, nie zwracamy na to uwagi, bo w sposób naturalny zawsze chodzimy z pięty na palce. Mogą to panie określać, że trudno się tak chodzi, które chodzą na wysoki obces, bo tam jest zawsze pięta uniesiona, ale przez to zmienia się ciało kobiety. Przodu, tyłu, pochylenie miednicy, tak to się fachowo nazywa, skracają się ścięgna Achillesa, bo ta kobieta musi się dostosować do tego obuwia, które wybrała. Ale naturalnie na spacerze zawsze chodzimy przez takie przetoczenie swojego ciężaru ciała przez stopę, czyli pierwsze zetknięcie jest z piętą, a później przetoczenie przez śródstopie aż na palce, bo tak jesteśmy zbudowani. Jeżeli próbujemy iść na samym śródstopiu, to automatycznie skrócimy krok. Wtedy nie pracuje tylnia część uda, czyli ta część uda, która i tak w życiu normalnym u człowieka zanika, bo jej nie używamy, bo to są mięśnie zginacze, hamujące. One są bardzo mocne wtedy, kiedy się urodzimy u dziecka, dlatego dziecko wykonuje ruchy do siebie, do środka, bo zginacze dominują. Natomiast czym dłużej żyjemy, tym bardziej przewaga w naszych mięśniach jest prostowników, bo je bardziej wykorzystujemy. I w Nordic Walkingu, jak tak naprawdę dobrze idziemy, to zauważamy to, że często boli szybciej tylnia część nogi niż przednia, bo ona jest przyzwyczajona do wysiłku. No i bolą ramiona, jeżeli przenieśliśmy część ciężaru swojego ciała na ramiona, odciążyliśmy stawy, czyli osoby, które mają jakby problemy, bóle stawowe, to dla nich to jest rewelacyjny sposób poruszania, bo to nawet do 25% się określa, zdejmujemy ciężaru ciała swojego z nóg na ramiona. To jest ta korzyść, prawda?
No ale jak to jest z tymi stawami, kolanowymi, biodrowymi? One mimo wszystko w czasie tego marszu są obciążone,
oczywiście,
bo idziemy, prawda? One
tak,
pracują.
Odciążone, pracują naturalnie, no ale to mówię też bardzo złożone, bo część nawet instruktorów nie zwraca na to uwagę, że przez jakby trochę lenistwo wpisane w nasze ciało bardzo często dokonujemy tak zwanego szybkiego wyprostu nogi, czyli takie przepychanie kolana do tyłu i przeciążamy stawy kolanowe, a noga powinna się jakby kończyć ten ruch na lekko ugiętej. To nie znaczy przesadnie, że chodzimy tak w dziwny, nienaturalny sposób, ale nie powinien następować gwałtowny przeprost, czyli ruch wynikający z dynamiki poruszania się kolana przód-tył w nodze, tylko przez pracę mięśni, czyli kiedy mięśnie są napięte i dopychamy to kolano, jest to bezpieczne dla stawu, nie rozciągamy całej struktury więzadłowej kolana i to też jest ta korzyść dla naszego ciała.
A biodra, one potrafią boleć trochę po
chodzeniu? Tak. I najgorsze, że często się przemieszczają nie w tę stronę, którą potrzebujemy, prawda? Jakieś upadki w dzieciństwie i zmiana w obrębie stawu biodrowo-krzyżowego, która następuje, często jest przyczyną, można powiedzieć, wad postawy. Dlatego Nordic Walking sprzyja poprawianiu jakby sylwetki. Ktoś, kto ma nawet wady postawy, jeżeli się go naturalnie nauczy, jakby dobrą techniką chodzić, to poprawi swoją sylwetkę. I to jest z korzyścią. Ale tak jak wspominaliśmy na początku, podczas chodzenia z kijami, uprawiania Nordic Walkingu, angażujemy 90% masy swojego ciała. I to trzeba z tego korzystać.
Wszyscy, którzy zaczynają chodzić, zastanawiają się, jak powinno być to optymalnie rozłożone w sensie ilości takiego treningu w tygodniu, kilometrów, które robimy. Czy moglibyśmy określić jakieś takie, na dobry początek, granice?
Oczywiście, nawet są specjaliści, którzy, można powiedzieć, dzielą na cztery etapy, jakby to chodzenie, takie dojrzewanie, gdzieś chodzi tylko na spacer, dla zdrowia, dla fitnessu i wyczynowo. Czyli dla każdego jest tam miejsce, dla osób, można powiedzieć, z dysfunkcjami, czy dla pań w ciąży jest miejsce w tej dyscyplinie, a generalnie znowu jest uwarunkowanie tylko tym, na ile mamy zdrowie, na ile możemy chodzić, na ile używamy swojego ciała. Jeżeli ktoś bardzo mało, można powiedzieć, w ciągu dnia ma ruchu i chciałby od razu pójść w weekend, pokazać się z instruktorem na 2-3 godziny, to jest poważny błąd, bo on przez parę dni nie będzie się ruszał. Można powiedzieć, po takim wyjściu przeciąży swoje stawy, mięśnie, będzie czuł bóle i stawowe, i mięśniowe. I to wtedy jest, można powiedzieć, bez sensu czy niezasadne. Czyli można powiedzieć, dopasowujemy tą ilość czasu, które chcemy spędzić idąc na właśnie z kijami uprawiać Nordic Walking, uzależniamy od tego, na ile nasz organizm jest w stanie to wytrzymać. Możemy zaczynać od 15-20 minut, gdzie to ma już jakiś sens. Ale optymalnie dobrze jest, jak chcemy jak najbardziej skorzystać z tej formy ruchu, ratować swoje serce, tak jak mówią specjaliści, uciekaj od zawału na własnych nogach, prawda? To jest co najmniej 3-4 wyjścia w tygodniu i jeżeli znowu chcemy jakby redukować swoją masę ciała, to powinien to być wysiłek zdecydowanie powyżej 45 minut, nawet do 2 godzin. Ponieważ proces jakby wykorzystania energii do tego ruchu z masy naszej tłuszczowej, takiego można powiedzieć, staje się to substratem energetycznym do wykonywania tego wysiłku, zaczynają się dopiero po pewnej jednostce czasowej, bo na początku korzystamy tylko z paliwa, jakie mamy w mięśniach, czyli związków cukrowych, ale je zużywamy bardzo szybko i po pewnym czasie, jeżeli w odpowiednim tempie się poruszamy, to nie znaczy szybko, bo niektórzy to mylą. Można powiedzieć tak, najprostszą, najbardziej optymalną, bezpieczną szybkością nawet biegania czy poruszania się z kijami, to jest szybkość, podczas której możemy z drugą osobą rozmawiać swobodnie. Jeżeli zaczyna nam brakować powietrza, to przekroczyliśmy swoje możliwości tlenowe, tak to się fachowo nazywa, wchodzimy w pracę beztlenową i wtedy szybciej mięśnie nasycają się kwasem mlekowym, szybciej po prostu nasz organizm odmawia posłuszeństwa i nie włączą się te procesy spalania tkanki tłuszczowej. Jeżeli tak tempie idziemy takim, że możemy rozmawiać z drugą osobą, to jest tempo bezpieczne, takie tempo gadane można określić i po gdzieś 25 minutach, jak część fizjologów określa, mówią, że po 45 dopiero minucie zaczynamy zużywać naszą tkankę tłuszczową do tej pracy, którą wykonujemy. I to tak wygląda.
4 pory roku mamy do dyspozycji. Pan mi powiedział, kiedy umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie, że także teraz, zimą.
Nie ma żadnych ograniczeń. Można powiedzieć, w swojej dziedzinie, gdzie się profesjonalnie tym zajmuję, prowadzę gabinet zdrowia, to regularnie, bez względu na warunki pogodowe, chodzimy w każdą sobie niedzielę o 9 rano na sekule, czyli na terenie leśnym. I po prostu swoje ubranie dopasowujemy do pory roku, bo wyjście na zewnątrz, możliwość korzystania z tego świeżego powietrza i nie ma ograniczeń. Ja bym powiedział, że tylko przy bardzo niskich temperaturach trzeba bardzo dobrze dobierać takie, można powiedzieć, części naszej garderoby, jak buty, czapki, rękawiczki. Dlatego, że nasze części dystalne, czyli te najdalej oddalone od naszego ciała, właśnie stopy, dłonie, najszybciej marzną. A wykorzystując kije do Nordic Walkingu, jest to niebezpieczeństwo, że ktoś za ciasno zapnie rękawiczkę na dłoni. Wtedy jest utrudnione krążenie krwi, można powiedzieć, w dłoniach, jeszcze szybciej dłonie marzną. A jak się bardzo zaangażuje w ten marsz, to może doprowadzić w konsekwencji do przemrożenia dłoni, co nie jest najlepsze i tego trzeba unikać. Czyli można powiedzieć, trzeba do niskich temperatur odpowiednio tylko ubrać się i uważać z dopinaniem kij na dłoniach. Czyli mieć, to jest trochę problem, bo zazwyczaj kupuje się kije z wielkością rękawiczki, bo tam ona też jest określona, do swojej dłoni, ale gołej dłoni na lato. I zimą czasami jest problem. Ale jak ktoś się, można powiedzieć, zaopatruje w dobre profesjonalne kije, może do jednej pary kij kupić dwa rodzaje rękawiczek. Jedne na zimę, czyli większe o rozmiar, i na lato mniejsze, żeby można bez problemu dopiąć, żeby ona ten kij się trzymał dobrze dłoni. A latem, żeby się zimą, żeby zmieściła się rękawiczka, i tylko tyle.
A jak jest z obuwiem? Bo no, musi być wygodne, to podstawa. Natomiast wygodne to znaczy jakie? Są specjalne buty do Nordic Walking, ale nie każdy ma ochotę je kupować, szczerze mówiąc.
Bo... No i właśnie to bym powiedział, to jest wszystko zawsze związane z jakąś modą, prawda? Są ludzie, którzy dobierają odpowiednio strój, kolor nawet kija, czy jego no, kalkomanie, można powiedzieć. Są tendencje mody, kije można kupić w jednym roku taniej, dobre kije, dlatego że zmienia się ten design, te kija, czy moda. Są takie, a nie inne uwarunkowania. Ale generalnie rzecz biorąc, buty muszą być po pierwsze wygodne, po drugie najlepiej, jak mają no, dobrą podeszwę antypoślizgową, bo zazwyczaj maszerujemy po zmieniającym się terenie. Najlepiej jednak chodzić w terenie, nie po asfalcie, gdzie no, bardzo dużym błędem w sztuce jest maszerowanie po asfalcie czy po chodniku, w źle dobranych butach i jeszcze z odsłoniętym grotem w kije, gdzie słyszy się, jak osoby trzaskają tymi kijami.
I wszystkie psy na wsi szczekają.
To nie tylko, ale dochodzi jakby przeciążenie nadgarstków, bo to są mocniejsze drgania. Wtedy musi być na tym grocie zamontowany ten klasyczny bucik, jak się nazywa, gumowy, który będzie dawał szansę lepszego trzymania się na tym twardym podłożu tego kija i nie będzie się kij ślizgał. Ale generalnie nie ma jakichś tam super wymagań. Tak jak mówię, wygodne obuwie z dobrą podeszwą. Najlepiej, no, jak są to buty trekkingowe, tak jak się określa. Ale do tego się dorasta. Dochodzi, że dobrze by było mieć wygodne buty, prawda? I jak się zimą idzie, to jest ten problem. Jeżeli się idzie w krótkich butach, typu jak Adidasy, bo można w Adidasach chodzić, prawda, nawet zimą, tylko oczywiście...
Ciepła skarpeta.
Po pierwsze, po drugie, no, nawet ochraniacze można sobie kupić na kostki, dlatego że śnieg, wsypując się w buty, mocząc skarpetkę, bo ona błyskawicznie, ten śnieg na skarpetkach się przez ciepłotę ciała rozpuszcza, no i wtedy wyziębia te nasze stawy i to nie jest dobre rozwiązanie. Ale zabezpieczenie tylko ochraniaczami z jakiegoś no, nieprzemakalnego, specjalnego materiału, gdzie można takie ochraniacze, mówiąc krótko, kupić na wielu portalach internetowych, w takich instytucjach, które się tym zajmują. I można w zwykłych Adidasach chodzić, oczywiście odpowiednio krótko do temperatury. Albo kupić sobie specjalne właśnie buty wysokie, trekkingowe.
Chciałabym jeszcze zapytać o taką rzecz, o której może nie myślimy, decydując się na wprowadzenie aktywności fizycznej, bo mówimy o mięśniach, mówimy o tym, że masa ciała spadnie przy odpowiednim wysiłku, że będziemy w lepszej kondycji, ale ważne jest chyba też to, co się dzieje w głowie, prawda?
Oczywiście. To się określa mianem, no, można powiedzieć, tych endorfin, czyli hormonu szczęścia. I te endorfiny produkują się bardziej u ludzi, którzy kochają ruch, formę ruchu. U tych, którzy są bardziej, można powiedzieć, stworzeni do siedzenia, poruszania się urządzeniami mechanicznymi w mniejszym stopniu. ale nawet u tych takich, jak niektórzy określają ich, piecuchów, leniuchów, jeżeli zaczynają się poruszać, to w bardzo krótkim czasie mają bardzo szybko satysfakcję, bo widzą, wchodząc po schodach gdzieś, gdzie są zmuszeni, bo nie ma urządzeń komunikacyjnych, przejść, że mają lepsze formy, mają lepszą formę. Łatwiej to im przychodzi, mniej się męczą, lepiej, sprawniej ich to ciało funkcjonuje w tych warunkach i wtedy zaczynają mieć satysfakcję z tego i szukają tej formy ruchu. Wręcz bym powiedział, można się od tego uzależnić, tak jak od kawy, tak i od ruszania się. No i niektórzy, można powiedzieć, już idą ekstremalnie. Nie wyobrażają sobie inaczej, żeby zacząć dzień. Znam panie, które bardzo różnie spędzały tryb życia, a później raptem się okazało, że potrafią stać o 6 rano, iść nad zalew, maszerować dookoła zalewu przed pracą, bo po prostu czuły, że to im służy, że lepiej się czują, lepiej funkcjonują, są zdrowsze, mogą sobie pozwolić, jak niektóre to panie też określają, na bezkarnego batona przy kawie, bo zużyją tę energię, poruszając się. I to są te aspekty zdrowotne tego poruszania się. Zresztą człowiek jest taki właśnie profesor Waldenkrais, który twierdzi, że w ogóle ruch nas stworzył, że jeżeli byśmy nie zaczęli się ruszać, to nasz mózg by był w gorszym stanie. Że kiedy zeszliśmy z drzewa, wyszliśmy z lasu, bo było tam niebezpiecznie, musieliśmy szybciej zacząć biegać za jedzeniem, bo za szybko uciekało, można powiedzieć. A to tworzyło z kolei chwytanie tego jedzenia, pewne nadwyżki energetyczne, które kiedy te osoby były aktywne fizycznie, to te nadwyżki energetyczne były wykorzystywane przez mózg i on zaczął lepiej funkcjonować, coraz lepiej. No ale to jest jedna z teorii, prawda? Tych teorii jest mnóstwo i ta jest wcale całkiem niezła, jak się chce zadbać o zdrowie.
Ale praktyka pokazuje, że każdy wysiłek fizyczny, każde wstanie z fotela i wyjście na zewnątrz, to już jest jakiś plus. A my Państwa namawiamy do tego, aby zainteresować się metodą chodzenia Nordic Walking, dlatego że ona jest taka w pewnym sensie uniwersalna i komplementarna, bo i te 90% mięśni dokładnie uruchomionych, i kontakt ze świeżym powietrzem, i towarzysko, prawda, bo
tak
można
jest
iść,
mała
rozmawiać.
Siłownia. Poza tym idąc z kijami bardziej bezpiecznie na osiedlu, gdzie jest mnóstwo różnych zwierzątek typu psy, prawda, bo zawsze jest się czym oganiać i to wiele osób podkreśla. I bardziej stabilni jesteśmy. Także mamy małą siłownię, dotlenienie, można powiedzieć, naszego mózgu. Samo zdrowie, to co potrzebujemy i jeszcze kontakt często z osobami, bo często jest tak, że w trakcie się spotykamy, jedna osoba drugiej osobie mówi, wie pan czy pani trochę chyba źle chodzi, bo mnie to tak uczyli. No i nawiązują się znajomości, fajne kontakty społeczne, można powiedzieć.
Zachęcamy Państwa. Myślę, że temat jeszcze moglibyśmy kontynuować, no ale niestety musimy naszą rozmowę skończyć. Mój gość Sylwester Jarosiński, wieloletni instruktor Nordic Walking. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Ja dziękuję też bardzo.